16 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 711 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj potwierdzonych przypadków było 748, w niedzielę 910. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Na całym świecie odnotowano do tej pory 969 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Na przykładzie innych państw też widać, że zbyt szybkie porzucenie środków ostrożności skutkuje powrotem epidemii. Przekonują się o tym choćby bliskie nam Czechy, które jako jedne z pierwszych wprowadziły obowiązek noszenia maseczek i całkiem dobrze poradziły sobie na początku pandemii, ale teraz po zniesieniu ograniczeń odnotowują rekordowe poziomy zakażeń, dużo wyższe niż w Polsce. W ostatni czwartek w Czechach wykryto ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem. Biorąc pod uwagę, że jest to kraj prawie 4 razy mniejszy od Polski, to tak jakby w Polsce wykryto w jeden dzień 12 tysięcy zakażeń. Premier Czech Andrzej Babiš przyznał, że rząd popełnił błąd, zbyt szybko znosząc środki ostrożności. Stwierdził, że wiosenne sukcesy w walce z rozprzestrzenianiem koronawirusa uśpiły go. Do dymisji podał się czeski minister zdrowia Adam Wojtiech. Jego miejsce zajął epidemiolog Roman Prymula, wiceminister, który w marcu zabiegał o wprowadzenie nakazu noszenia maseczek i ostrzegał, że Czesi muszą liczyć się z zamknięciem granic nawet na 2 lata. Za tę wypowiedź kilka miesięcy temu dostał od premiera reprymendę.
Sytuacja w Czechach jest bardzo dramatyczna. Tam właśnie podał się do dymisji minister zdrowia, a w jego miejsce przyszedł człowiek, który od dawna ostrzegał przed tym, co się zbliża. Że ta rezygnacja z tych ograniczeń, szczególnie maseczki, dystans i tak dalej, jest przedwczesna i doprowadzi na jesień do tragedii. To się właśnie dzieje już w Czechach, a za kilkanaście dni może zacząć się dziać na potęgę w Polsce.
Polacy mogą zapytać, czy tak jak premier Czech, do błędu przyzna się premier Polski Mateusz Morawiecki, który jeszcze w lipcu, tuż przed wyborami prezydenckimi, twierdził, że wirus nie jest już groźny, bo latem wirusy słabną i namawiał do pójścia na wybory szczególnie najbardziej narażoną grupę, czyli seniorów. Zapewnienia premiera okazały się nieprawdą. Teraz on sam mówi, że epidemia jest wciąż groźna, ale do błędu jak do tej pory się nie przyznał. Nawet czas epidemii, ograniczeń i kwarantanny można jednak wykorzystać pozytywnie, co podkreślił dziś w dogrywce Idź pod prąd profesor Janusz Heitzman, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej.
No, jeden pozytywny aspekt to taki, że osoby, które pozostawały na kwarantannie albo miały ograniczoną możliwość chodzenia do pracy czy do szkoły, również rozwijały swoje jakieś zainteresowania, na które wcześniej nie miały czasu. Część zaczęła tworzyć, pisać, grać, komponować. Część po prostu wreszcie porozmawiała szczerze w rodzinie. I te kolacje przy rodzinnym stole to nie tylko pasmo awantur, przemocy i agresji, ale również wyjaśnienia sobie wielu pozytywnych, przekazania sobie wielu pozytywnych emocji. To również kwestia wreszcie porozmawiania czasami rodziców z dziećmi, na co często brakowało czasu. Ja się bardzo z tego cieszę również, że uwolniono lasy, uwolniono świeże powietrze i tam, gdzie jest możliwość tego dystansu, zachowania tego dystansu społecznego, to póki jeszcze ciepło i piękna pogoda, należy z tego korzystać.
Prawo o aborcji w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że w październiku zajmie się w końcu po 3 latach z badaniem konstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej aborcji. Mówi ona o możliwości dokonania aborcji w przypadku wykrycia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się głęboko niepełnosprawne lub martwe. W zeszłym roku na 1110 legalnych aborcji 1074 zabiegi przeprowadzono z tego powodu. Jeśli Trybunał uchyliłby tę przesłankę, to z chwilą ogłoszenia wyroku straciłaby ona moc. O zbadanie zgodności tego przepisu z konstytucją wnioskowała grupa posłów pod przewodnictwem Bartłomieja Wróblewskiego, który był dziś gościem Idź pod prąd na żywo o 13.
Spodziewam się takiego wyroku, jaki wnosimy w naszym wniosku. mianowicie stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów pozwalających na zabijanie dzieci ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności albo nieuleczalnej choroby. Prawo do życia nie różnicuje, chroni wszystkich w sposób jednakowy, także inne przepisy konstytucji w naszej ocenie są naruszone. Godność człowieka, zakaz dyskryminacji, w tym sensie, że dyskryminowane są dzieci chore i niepełnosprawne względem dzieci zdrowych. Ten przepis, który obowiązuje, jest też przepisem bardzo nieprecyzyjnym. Mówi się o prawdopodobieństwie wystąpienia niepełnosprawności czy choroby. Dlatego w naszej ocenie narusza też zasadę określoności wywodzoną, przyporządkowaną artykułowi 2 Konstytucji, czyli zasadzie państwa prawnego. Jest szereg powodów, które czynią tę regulację niekonstytucyjną.
Trybunał ma zająć się tą sprawą na posiedzeniu 22 października. Ciągle ważą się losy koalicji rządowej. Wczoraj wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. Podczas tej rozmowy Kaczyński miał przedstawić warunki dalszego trwania koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jakie to warunki, tego publicznie nie podano. Dziś rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała: teraz czekamy na odpowiedź Solidarnej Polski. Mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna. Jutro o godzinie 13 ma odbyć się kolejne zebranie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Być może po tym spotkaniu dowiemy się, czy czekają nas przyspieszone wybory. Rzecznik rządu Piotr Miller zapewnił, że decyzje dotyczące Zjednoczonej Prawicy zostaną ogłoszone w tym tygodniu. Komuniści chińscy wchodzą do prywatnych firm. Przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping wydał 15 września dokument pod tytułem Opinia na temat wzmocnienia pracy jednolitego frontu w gospodarce prywatnej w nowej erze. Dokument zakłada nasilenie ideologicznej kontroli nie tylko nad firmami liczącymi więcej niż 100 pracowników, jak to było do tej pory, ale także nad małymi prywatnymi przedsiębiorstwami. Ma się to odbywać przez umieszczanie w spółkach funkcjonariuszy partyjnych, a celem wytycznych jest zwiększenie przestrzegania prawa i wartości moralnych przez firmy prywatne. W dokumencie czytamy, że wzmocnienie pracy Zjednoczonego Frontu w gospodarce prywatnej jest ważnym sposobem realizacji przywództwa partii nad gospodarką prywatną, a przedsiębiorcy powinni lepiej skupić się na misji zrealizowania wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Chińscy komuniści ingerowali w działalność prywatnych spółek jeszcze przed wydaniem nowych zaleceń. W 2016 roku prawie 70% prywatnych spółek chińskich i wiele firm zagranicznych działających w Chinach miało w swoich szeregach komórki partyjne. Już wtedy rząd chiński nakazywał firmom konsultowanie z władzą w kontekście na przykład nowych inwestycji czy kluczowych nominacji. Komuniści chińscy grozili 14-letniej dziewczynce. Matthew Carney, dziennikarz chińskiego oddziału australijskiej stacji ABC, ogłosił, że on i jego rodzina w 2018 roku otrzymywali groźby od chińskich komunistów. Przedstawiciele władz chińskich mieli grozić porwaniem 14-letniej córki dziennikarza. Carney napisał, że przez ponad 3 miesiące był zastraszany, zanim jego rodzina mogła opuścić Chiny. Gdy został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędnik miał powiedzieć mu, że jego teksty o obozach w Xinjiangu oraz artykuły krytykujące przywódcę Xi Jinpinga szkodzą całemu narodowi. Od śledczych dziennikarz usłyszał, że córce stawiane są zarzuty przestępstwa wizowego, a według prawa chińskiego dziewczynka może odpowiadać jak osoba dorosła. Dziennikarz relacjonuje, że komuniści grozili mu, że mają prawo do zatrzymania jego córki. Usłyszał także, że córka zostanie uwięziona w nieujawnionym miejscu, w którym będą obecni inni dorośli. Carney cały czas był w kontakcie z ambasadą australijską. W końcu zgodził się przeprosić za rzekome przestępstwo i otrzymał przedłużenie wizy. Mike Pompeo wzywa Watykan do nieprzedłużania umowy z Pekinem. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał w sobotę Watykan, by ten nie zgadzał się na przedłużenie porozumienia z komunistycznymi Chinami. Obowiązująca 2 lata umowa została podpisana we wrześniu 2018 roku, a w życie weszła w październiku tego samego roku. Aby nadal obowiązywała, Pekin i Watykan muszą podpisać jej przedłużenie. W przyszły wtorek, 29 września, Mike Pompeo rozpocznie oficjalną wizytę w Watykanie. Przed wyjazdem napisał na Twitterze: 2 lata temu Stolica Apostolska zawarła porozumienie z Komunistyczną Partią Chin, mając nadzieję na pomoc chińskim katolikom. Jednak znęcanie się przez Komunistyczną Partię Chin nad wiernymi tylko się pogorszyło. Odnowienie umowy zagraża autorytetowi moralnemu Watykanu. Dodał, że katolicy tacy jak Martin Lee czy Jimmy Lai to jeden z najsilniejszych głosów w Hongkongu na rzecz praw człowieka. Pekin aresztował, szpiegował i prześladował ich za zbrodnie propagowania wolności. Watykan powinien stanąć po stronie katolików i mieszkańców Hongkongu, czytamy we wpisie Mike'a Pompeo. Amerykański sekretarz stanu zaznaczył, że Stany Zjednoczone są gotowe bronić wolności religijnej na świecie. Departament Stanu jest zdecydowanym głosem na rzecz wolności religijnej w Chinach i na całym świecie i podejmuje kroki, aby pociągać do odpowiedzialności tych, którzy prześladują wiernych. Będziemy nadal to robić i stać po stronie chińskich katolików i wierzących. Wzywamy Watykan, aby do nas dołączył. Komunistyczne Chiny masowo zamykają kościoły. Portal Bitter Winter podaje, że w ubiegłym roku tylko w ciągu 6 miesięcy władze chińskie zamknęły prawie 550 kościołów protestanckich tylko w jednej prowincji. Działania komunistów były częścią kampanii zleconej przez przywódcę komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Kampania była przeprowadzona w prowincji Jiangsu i miała na celu walkę z podziemnymi kościołami, które odrzucają ideologiczną zwierzchność Komunistycznej Partii Chin. Członkowie kościołów otrzymywali pisma o zakazie gromadzenia się na spotkaniach o charakterze religijnym. Władze prowincji zapowiadały nakładanie wysokich grzywien w przypadku złamania zakazu. Prześladowania dotyczyły także kościołów akceptujących władze komunistyczne. Urzędnicy nakazywali kościołom łączyć się, co miało sztucznie zmniejszyć liczbę funkcjonujących kościołów. Mieszkaniec jednego z miasteczek w prowincji Jiangsu w rozmowie z portalem Bitter Winter powiedział: w naszym miasteczku mamy 3 kościoły, więc jest więcej chrześcijan niż tych kilkunastu członków Komunistycznej Partii Chin. Tego boi się rząd centralny i dlatego każą zmniejszać liczbę wierzących. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy.